Kiedyś na mediacjach wylądowało młode małżeństwo, przeżywając trudny czas. Pani werbalizowała to w ten sposób, że kiedy wraca po pracy do domu, to mąż jej robi kanapki i herbatę. Spytamy panią, ale nie wiem, co by pani chciała, nie wiem, może coś na czym pani zależy. No, on tak ciągle robi tą kanapki i tą herbatę, i tą herbatę. Nie wiem, może pani chciałaby lampkę wina, Coca-Colę, nie wiem, żeby to jedzenie na sobie wniósł, każdy ma jakieś tam fantazje. Nie, ja bym tak chciała, żeby on mnie tak zaskakiwał. Małżeństwo nie jest od zaskakiwania. Żyjąc w małżeństwie, mam nadzieję, że to już wiecie. Już tego bardzo tak ciepło doświadczacie. Dzisiejsza liturgia słowa będzie nam pokazywała, że więź z Chrystusem nie jest od zaskakiwania, tylko jest od przywracania tobie i mi życia. A te rzeczy, które są stałe, te rzeczy, które są pewne dla ciebie i dla mnie, mają sprawić, że będziesz wiedziała i wiedział, gdzie tego życia szukać, gdzie tego życia w swoim kontinuum czasowym jak najlepiej doświadczyć. Przez to nas dzisiaj przeprowadzi liturgia słowa. Warto się w nią wsłuchać. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jednym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izrael. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zostali wszystko tak, jak kobiety opowiedziały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11, a z nim innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali go przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Pierwsze czytanie, które dzisiaj słyszymy z Dziejów Apostolskich, dzisiaj to przypis do wszystkich lekarzy, bo jeśli są lekarze, no to Dzieje Apostolskie napisał Łukasz, lekarz, Ewangelię Łukasza, lekarz, pisał do tych, którzy bardzo potrzebują dotknięcia, zobaczenia i takiego przestawienia w myśleniu. Łukasz pisał po to, żeby Ci wszyscy, którzy wątpią i szukają, którzy są innego doświadczenia poszukiwania więzi z Bogiem, żeby w końcu zrozumieli. Chciałbym im tak bardzo wprost coś wyłożyć. No więc dzisiejsze czytania nie tylko do lekarzy, do nas wszystkich, ale z takim kontekstem. Łukasz, kiedy pisze fragment, który dzisiaj słyszymy, to wcześniej jest opisane zesłanie Ducha Świętego w Jerozolimie. Nie słyszymy, ale wiemy, że słychać szum. Wiemy, że ci, którzy tam byli zebrani, Żydzi w pobliżu, mają wrażenie, że wszyscy się upili, że są pijani i tak dziwnie mówią. A oprócz tego, że tak dziwnie mówią, to każdy z będących w okolicy słyszy swój własny język. I potem następuje opis mowy Piotra i początek tworzenia Kościoła. My dzisiaj jesteśmy we fragmencie mowy Piotra, który tłumaczy, znowu tego fragmentu nie mamy, my się wcale nie upiliśmy. My doświadczyliśmy zmartwychwstania Pana. To nie jest tak, że ta radość wypływa z jakiejś dziwnej euforii, tylko to jest to, do czego każdy z nas dąży w swoim życiu, by tak zmartwychwstać, jak przeżywam tę radość w swoim życiu i w życiu ludzi, których kocham. Ważny fragment dzisiaj w tej pierwszym czytaniu słyszymy, że Chrystus nie został zabity. Chrystus oddał swoje życie. Bo wtedy, kiedy mówimy o miłości Boga do człowieka, Chrystusa do każdego z nas, to nagle słyszymy, że doświadczenie miłości Boga domaga się zaangażowania. Chrystus oddał swoje życie, bo na to się zdecydował. Zdecydował się dlatego, że tak rozumiał doświadczenie miłości. Kiedy chcesz być kimś w swoim życiu, to zadaj sobie pytanie, dla kogo jesteś darem? Bo jeżeli nie jesteś darem dla nikogo, tylko ciągle chcesz być kochana i kochany, nic z miłości nie zrozumiesz i odejdziesz z tego życia zasmucona, zasmucony, że nikt cię nie pokochał. Wielbcie mnie, to król Julian ciągle mówił w jednej takiej bajce. No ale nie o to idzie. Doświadczenie miłości to jest doświadczenie, w które ty i ja w swoim życiu się zaangażujemy, a dopiero wtedy zobaczymy, że świat jest piękny. O tym pisze Łukasz w pierwszym czytaniu, opowiadając, że Bóg prawdziwie zmartwychwstał. Psalm to podchwycenie tej myśli. Dlaczego? Dlatego, że w psalmie słyszymy, czym jest wiara. Wiara nie sprawi, że będziemy zdrowi. Wiara nie sprawi, że wszystko nam się dobrze potoczy w życiu. Nawet jeżeli słusznie byśmy chcieli dla siebie czy dla innych. Niektórzy nie chcą w ogóle nic dla siebie, tylko dla innych. Słusznych, dobrych rzeczy. Modlimy się o to. Ale zobaczcie, doświadczenie wiary to nie jest to, że jak ja wierzę i modlę się o to, to się wydarzy w twoim czy w moim życiu. Fajnie by było. Ale skąd wiesz, czy byłoby dobrze dla ciebie, czy dla człowieka, którego kochasz, czy dla tych, których o to wypraszasz? My prosimy Pana Boga, byśmy wszystko, o co prosimy, wszystko, co będzie się działo w życiu moim i ludzi, za których proszę, by działo się w Jego obecności. Bo co z tego, że będę zdrowy, jak będę bez Niego? O tym mówi psalmista. Psalmista mówi, przymnóż mi, Panie, wiary wtedy, kiedy będzie mi się życie waliło. Bo co z tego, jak wszystko osiągnę, jak tam Ciebie nie będzie. Ja chcę mieć Ciebie. Chcę zobaczyć, że moje życie się zmieni, ale się nie skończy. Może przejdę przez bardzo trudne doświadczenia. Dlatego w swoim życiu potrzebuję Ciebie. Nie po to, żebyś mnie uzdrawiał. Nie po to, żeby wszystko potoczyło się tak, jak ja chcę. Tylko po to, żebym wiedział, że Ty mnie naprawdę kochasz. Żebyś Ty był obecny w moim życiu. Drugie czytanie to list świętego Piotra, jeden z dwóch, napisany na pewno nie przez świętego Piotra. 5 rozdziałów ten list ma. No, to prosty rybak napisać tego nie mógł, to niemożliwe, nie znał takiej greki, to jest nierealne, bardzo rozbudowane, złożone zdania. No, to pisał jego sekretarz. Podpisał się, pseudonimia było czymś naturalnym, ktoś się podpisywał czymś innym, to nie plagiat, tylko coś kompletnie innego. Chciał przekazać przesłanie Piotra, ów sekretarz. No i o czym dzisiaj słyszymy? Sekretarz mówi, list świętego Piotra napisany jest do chrześcijan w Azji, którzy nawróceni, doświadczywszy więzi z Bogiem, mają problemy w wierze. I o czym pisze Piotr? Piotr, autor tego listu, niech wasza wiara i nadzieja będzie skierowana na Boga, a nie na nasze życie doczesne. Bo jeżeli będzie skierowana na nasze życie doczesne, zawiedziecie się. Dlaczego? Dlatego, że uczniowie tak samo spodziewali się Królestwa Niebieskiego tu na ziemi. Zawiedli się. Bo wiara nie sprawi, jeszcze raz to, co było wcześniej, bo wiara nie sprawi, że wszystko się potoczy tak, jak my chcemy. Wiara przeniesie ciebie przez te doświadczenia, które będą piękne i trudne w twoim życiu. Chcesz zmienić świat? Chcesz, żeby świat był inny? Co robisz, żeby świat był inny? Jeśli nic nie robisz, na pewno świat się nie zmieni. Dwa tygodnie temu jakoś to taką myśl miałem. Zobaczcie, wylądowaliśmy na tej planecie. No przecież z tej planety kiedyś odfruniemy. Skończy się twoje i moje życie. No i o co chodzi? Dlaczego Pan Bóg, jako jesteśmy wierzącymi ludźmi, poszukującymi więzi z Bogiem? Do czego tobie i mi potrzebna jest ta więź z Bogiem? Żebyśmy odfruwając z tej planety zostawili ten świat krztynę lepszym, choć troszeczkę zmienionym. Może nie zmienisz swojej grzeszności, może nie zmienisz swoich nawyków, może nadal sytuacja, w której jesteś, będzie taka, jakiej jesteś. Ale łaska Chrystusa Zmartwychwstałego to jest to, że podchwyciwszy więź z Nim, chcemy zostawić tę planetę jeszcze lepszą dla tych, których kochamy. Tak rozumiemy miłość. Chyba, że rozumiesz inaczej. Jeśli rozumiesz inaczej, nie wiem, czy to się mieści w naszym myśleniu więzi z Bogiem. W tym drugim czytaniu też słyszymy o bojaźni. Trwajcie w bojaźni. Bojaźń Pana to nie jest lęk. I to jest bardzo ważne. My jako chrześcijanie nie mamy bać się Boga. Dlaczego się boisz Boga? Już kiedyś też się nad tym zastanawiałem. Zobaczcie, my się boimy, że jak nie daj Boże, jakiś grzech, słabość nas dotknie. Wyjdziemy z kościoła, nie wstępując do Eucharystii, machnie nas samochód na przejściu dla pieszych, to pójdziemy żywcem do piekła. A jak pójdziemy do spowiedzi, pójdziemy do komunii, wyjdziemy, ten sam samochód znowu nas machnie, to żywcem do nieba. Dlaczego tak zero-jedynkowo myślicie? Dlaczego nie popatrzysz, że doświadczenie więzi z Bogiem chce ciebie i mnie nauczyć zawierzenia? Bojaźń Boża to nie jest lęk przed Bogiem, że pójdę do piekła albo pójdę do nieba. Tylko bojaźń Boża to jest to, że ja chcę w twoim życiu nieustannie uczyć się tego zaufania Jemu, tego zawierzenia. To jest bojaźń w twoim i w moim życiorysie. Raz będzie większa, raz będzie mniejsza. Raz bardziej to zrozumiem, a raz mniej. To jest drugie czytanie. Szukaj i dąż do tego, co w górze, nie do tego, co na dole. Dzisiejsza Ewangelia to uczniowie idący do Emaus. Pierwszy ważny przypis, archeologowie, współcześni bibliści znaleźli trzy Emaus. Wszystkie trzy lokalizacje są prawdopodobne, bo we wszystkich tych lokalizacjach znajdowano szczątki, które potwierdzałyby budowanie wczesnochrześcijańskich świątyń upamiętniających jakieś wydarzenie. To nie ma znaczenia, które Emaus jest prawdziwe. Jedno, drugie czy trzecie. Bo może za jakiś czas odkopiemy czwarte. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To prawda historyczna wyraża ważną myśl teologiczną, że twoje i moje Emaus jest wszędzie. Wszędzie, gdzie pójdziesz. Co znaczy słowo Emaus? Emaus znaczy ciepłe źródła. Co robili uczniowie po zmartwychwstaniu? Dzisiaj słyszymy. To nie byli apostołowie, to byli uczniowie. Co robili uczniowie, którzy szli po zmartwychwstaniu do Emaus? Doszli do wniosku, że to wszystko nie ma sensu. Myśmy się spodziewali, że on przyniesie królestwo. Rozgromi Rzymian, będzie królestwo niebiańskie na ziemi. No i kicha. Zabili go i odfrunął. A nasze kobiety jeszcze zwariowały. Bo zaczęły mówić, że z jakimiś aniołami rozmawiały. No po prostu jakaś schiza jedna wielka. Muszę iść i się potaplać w błotku Morza Martwego albo potaplać w jakiejś wodzie, tak żeby ze mnie ten całe napięcie zeszło. Już mam tego wszystkiego dosyć. Apostołowie, uczniowie idą do Emaus, bo mają już tego dosyć. Po dziurki w nosie. Wszystko nie wypaliło, wszyscy powariowali. Trzeba odejść, zostawić, to, a niech się tam... Co robią po drodze? Po drodze rozmawiają. To są uczniowie, pewnie dobrze wykształceni, rozumiejący pisma we wszystkie strony. Więc się kłócą. A to tak, to racja jest po tej stronie, a po tamtej, a w tym tekście jest tak, a w tamtym tak. Czy wiara wyznawana we wspólnocie wierzących chrześcijan rzymskokatolickich w Rzeszowie u dominikanów jest lepszą wiarą niż ci, którzy wyznają tą wiarę w innym miejscu u księży diecezjalnych? Co jest lepsze, co prawdziwsze? Może tak należy, a tak nie należy? Wolno jeść mięso, nie wolno jeść mięsa. Zobaczcie, każdy z nas będzie miał inną teorię i inną narrację. Oni pewnie o tym rozmawiali. Kiedy o różnych rzeczach w swoim życiu rozmawiali, Pośród nich pojawia się Chrystus. I Chrystus im mówi: przypomnijcie sobie, o czym wam mówiłem, kiedy szliście do Galilei. Po co wy tam w ogóle idziecie? Wy nie macie tam iść. Wy macie sobie przypomnieć, co ja wam tam mówiłem, jak tam byliście ze mną. A co ja wam tam mówiłem? Tam wam powiedziałem, że Mesjasz musi cierpieć, musi umrzeć, żeby zmartwychwstać. Chrystus objawia im w trakcie tych wykładów po drodze prawdę o sobie, że czasami chcesz uciec w takie ciepłe źródła, zapomnieć o wszystkim, co w twoim życiu się wydarzyło, bo masz wrażenie, że tam odnajdziesz siłę. To właśnie wtedy tam pojawi się twój Chrystus. Chrystus, który ciebie będzie szukał i będzie się ciebie pytał, co ty robisz? Gdzie idziesz? A ty powiesz, idę do Emaus, bo ty chyba jesteś jedyną osobą, którą nie wie. No to Chrystus powie, no ja chyba nic nie wiem, to weź mi powiedz. I będziemy tłumaczyli Chrystusowi, o co chodzi w wierze, dlaczego jesteśmy zawiedzeni. I pewnie wtedy Chrystus na spokojnie tobie i mi będzie ciągle tłumaczył. Zobacz, nie idzie o to, żeby mieć sukces w życiu, nie idzie o to, żeby być zdrowym, nie idzie o to, żeby wszystko się potoczyło tak, jak ty chcesz. Idzie o to, żebyś w swoim życiu doświadczył miłości Ojca, żebyś zobaczyła i zobaczył, że jesteś umiłowaną córką i synem Ojca, który dał ci wszystko do tego, żebyś miał odwagę kochać i wybaczać, ocalać piękno i dobro. A to jest trudne dla każdego z nas, bo to, jeśli podchwycisz to na serio, może cię zaprowadzić tak jak mnie na krzyż. To mówił Chrystus. Jeżeli będziesz chciała i chciał wejść naprawdę w doświadczenie miłości, no to, kurczę pieczone, no, może wylądujemy jak Chrystus na krzyżu swojego własnego życia. Nie warto kochać w takim razie? Można byłoby zadać pytanie? Chrystus nie kazał im wracać. Kiedy nagle usiedli, objawił im się. Gdzie? Objawił im się w Eucharystii. Przy łamaniu chleba. Cały czas jak z nimi rozmawiał, zobaczcie, tam jest taki zwrot użyty, serce ich pałało. A jak serce ich pałało, czyli mieli takie pragnienie poznać więcej, coś ich przynaglało do Chrystusa, nic z tym nie robili. I dopiero kiedy usiedli przy wspólnej wieczerzy, zobaczyli, że wspólna Eucharystia, wspólne dzielenie się chlebem, słowem, jest siłą w ich życiu, nagle w środku nocy wrócili do Jerozolimy. 60 stadiów to jest 18 kilometrów. Dużo, niedużo, no nie wiem, do rana doszli. Jakie tempo mieli, trudno powiedzieć, tam góry są, więc pewnie do rana dotrapali się do Jerozolimy. No kawał drogi. No to skoro doszli, tacy niesieni takim doświadczeniem, to zobaczcie, jakim wielkim doświadczeniem może być twoje i moje przeżywanie tego więzi z Chrystusem. Ono ma się stać siłą do tego, żebyśmy stali się świadkami, nie własnej pobożności. My nie mamy stać się zachęcaczami innych ludzi do chodzenia do kościoła i do tego, żeby ludzie różnych rzeczy nie robili. My nie mamy stać się forsaczami różnych praw i ustaw w prawie polskim. Nie na tym. Pierwsi chrześcijanie nie zmieniali ustaw. Zmieniali swoje własne życie. I inni ich pytali, dlaczego zmieniasz swoje życie? No bo ja doświadczyłem więzi z Bogiem. Dla mnie to jest ważne. Aha, jak dla ciebie to jest ważne, to może się nad tym zastanówmy. Niczego nie forsowali. To inni ich o to pytali. Zobaczcie, doświadczenie wiary ma ciebie i mnie zaprowadzić do takiego miejsca, w którym nawet jak będziesz chciała i chciał uciec, będziesz myślała i myślał, że to już jest kiszka jedna wielka, wszystko się zawaliło, rozsypało, to właśnie tam Chrystus przyjdzie ci wyjaśniać i mówić, zmartwychwstaniesz tak jak ja. Tylko się nie bój. Tylko się nie bój i nie zakleszczaj się w swoim własnym wąskim myśleniu. Dlaczego jest wspomniany Piotr w dzisiejszej Ewangelii? To już ostatnia myśl, bo musimy lądować. Dlaczego jest wspomniany Piotr? Dlatego, że Piotr uważał siebie, że jest jedynym z 11, który nie jest godzien wrócić do Jerozolimy i do Wieczernika. Dlaczego? Bo zdradził. Nie ma niczego większego w miłości, gorszego doświadczenia w miłości, jak zdrada. Zdrada niszczy zaufanie. Święty Piotr był przekonany, był pewien swojej głupoty. Trzy razy się go zaparł. Wiedział, że on nie ma prawa Chrystusowi spojrzeć w oczy. A co mówi Chrystus? Idźcie i powiedzcie temu Piotrowi, który się boi i ciągle się patrzy w swoją głupotę i swój grzech. I powiedzcie mu, że ja przyszedłem i zmartwychwstałem dla niego, że jego życie zmieni się, ale się nie skończy, że stanie się moim świadkiem nie dlatego, że będzie idealne życie prowadził, tylko dlatego, że mnie spotkał. A jak mnie spotka, to zostawi więcej dobra na tej planecie.